temat tygodnia.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Karolina Lewicka. Zapraszam na podcast Temat Tygodnia, a dziś moimi gośćmi są redaktor Anna Dąbrowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I redaktor Katarzyna Kaczorowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Teksty obu pań znajdą Państwo w tygodniowym wydaniu tygodnika Polityka. Anna Dąbrowska napisała Drużynę z Wołomina, Katarzyna Kaczorowska Układ Wrocławski. Wszystko nam się w dzisiejszej rozmowie będzie łączyć i zazębiać, a unosić się nad tym będzie duch nieistniejącego już Kolegium Humanum, bo uczelnia wprawdzie istnieje, ale zmieniła nazwę. I zacznę właśnie od Kolegium Humanum. Pierwszy raz o tej uczelni Polityka napisała na początku 2020 roku, kiedy śledziliście, patrzę na Annę Dąbrowską, kariery ludzi związanych z Jackiem Sasinem, których minister lokował w podległych mu spółkach Skarbu Państwa. Zauważyłaś, że bardzo wielu z nich kończyło studia MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej, której rektorem przez 5 lat był Paweł III. Ten sam, który w 2018 roku założył Kolegium Humanum. Ja znałam tę historię i pomyślałam sobie tak, że pewnie Paweł III albo próbował w Wyższej Szkole Menedżerskiej rozkręcić ten biznes, ale mu nie wyszło, albo uznał, zaczynając już ten biznes w szkole menedżerskiej, że może warto ze względu na skalę tego przedsięwzięcia i możliwość zarobienia dużych pieniędzy pójść na swoje i założyć swoją własną uczelnię. Potem trafiłam na kolejny twój tekst, w którym pisałaś, a właściwie relacjonowałaś opinię jednej z osób, która znała Pawła III z uczelni i mówiła tak. Paweł III chciał mocno w Wyższej Szkole Menedżerskiej rozkręcić MBA-a, powoływał się na wpływy u ludzi związanych z PiS-em i nagle przestały się zgadzać rachunki. Wyprowadzał pieniądze na rozkręcenie nowego biznesu i założył Kolegium Humanum. Startuje to w 2018 roku. W 2020 jest twój pierwszy tekst. Są liczne teksty w 2022 w Polityce i w tygodniku Newsweek. A jednak chętnych na to, żeby mieć dyplom tej z gruntu podejrzanej uczelni nie brakowało i była to uczelnia ekumeniczna, bo walili wszyscy z każdej strony.
Tak, dziękuję, że przypomniałaś tę historię. Rzeczywiście pierwszy raz Kolegium Humanum pojawiło się w moim dziennikarskim śledztwie na początku 2020 roku. Tak jak mówiłaś, śledziłam karierę ludzi, którzy byli lokowani przez Jacka Sasina w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. I po prostu jak jeden mąż, tam się przewijało w kilkunastu życiorysach, taka szkoła, Wyższa Szkoła Menedżerska. I rzeczywiście przez 5 lat, zanim w 2018 roku Paweł III założył Kolegium Humanum, był rektorem tejże właśnie Wyższej Szkoły Menedżerskiej. Myślę, że tutaj warto wspomnieć o tym, co się wydarzyło na początku 2017 roku, kiedy zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym. Kiedy to PiS zmienił tę ustawę w taki sposób, że aby wejść do Rady Nadzorczej Państwowej Spółek, nie trzeba było już być ani radcą prawnym, ani zdawać trudnego państwowego egzaminu.
Nie trzeba było mieć też doktoratu z ekonomii albo z prawa.
Czyli generalnie to są takie dosyć, można powiedzieć, wyżyny.
Wygórowane kryteria.
Tak, dokładnie. To jakby szeroko otworzyło furtkę do wejścia do tych rad nadzorczych. Wystarczył właśnie dyplom MBA. Z tym, że PiS, oczywiście uważam, że celowo, nie uregulował w ogóle rynku MBA. I ten papier w Wyższej Szkole Menedżerskiej i potem w Kolegium Humanum można było zdobyć szybko, łatwo, niemalże ekspresowo i w sumie za niewielkie pieniądze. Ja wtedy spotkałam się w 2020 roku z Pawłem III, to już wtedy w Kolegium Humanum. Było to przedziwne spotkanie. Trwało około godziny, przekonywał mnie, że on tutaj zatrudnia praktyków biznesu, mówił, że właściwie w tej uczelni studiują wszyscy od prawa do lewa sceny politycznej, że on się otwiera na, to było bardzo ciekawe, na studentów z niskim portfelem, aczkolwiek patrząc na polityków i opozycji ówczesnej i rządzących, raczej nie były to osoby z niskim, chudym portfelem, przyrównując to do średnich krajowych. No i kiedy jakby zauważył, w jakim kierunku zmierza ta nasza rozmowa i no, to wszystko, co mi opowiada, jakby dzielę na pół, zaproponował mi pracę w Collegium Humanum.
Żeby zneutralizować zainteresowaną dziennikarkę.
Tak. Powiem szczerze, byłam tym mocno zaskoczona, a zaproponował mi nawet pracę na MBA-u. Zaprosił mnie do grona wykładowców, co skwitowałam dosyć sarkastycznie, że no to sobie najlepsze świadectwo wystawia temu, co urządza na tej uczelni, ponieważ no jestem skromną magister politologii, no i nie czuję się kompetentna, żeby wykładać na MBA-u. Ponowił tą swoją propozycję, a co było ciekawe, no kiedy stanowczo odmówiłam, później w mailach, w autoryzacji do tego tekstu, mogę powiedzieć, że trochę mnie zastraszał, a nawet pamiętam, wróciłam wtedy do domu i mój mąż mówi, wiesz, jakaś dziwna osoba zaczęła mnie obserwować w mediach społecznościowych, na Instagramie i tak sobie, mówię o tym osobistym wątku dlatego, że to pokazuje sposób działania Pawła Czy. Czyli najpierw próbuje wkupić się w łaski, przekupić, korumpować, no a kiedy to nie zadziała, to zastrasza. I rzeczywiście to się działo na jego uczelni. Trochę wracając do twojego pytania, dlaczego to tyle trwało? Też mnie to mocno zastanowiło.
I dlaczego te publikacje, jak mówię, w 2022 roku jest ich wysyp, a mimo to nadal politycy nie odżegnują się od Collegium Humanum, nadal idą tam robić te dyplomy MBA-a.
Tak, też mnie to mocno zatrzymało, no ale myślę, że dzisiaj znamy odpowiedź, bo po prostu wszyscy na tym korzystali. Ja mam takie dane, że w 2015 roku do rad nadzorczych egzamin państwowy, naprawdę trudny egzamin, podeszło do niego 886 osób i 258 ten egzamin zdało. To jest naprawdę trudny egzamin, bo żeby wejść do rady nadzorczej państwowej spółki, uważam, że to bardzo dobrze, trzeba się wykazać kompetencjami, ten trudny egzamin zdać. A w 2019 roku do tego egzaminu podchodzi bodajże 90 osób i zdaje go zaledwie 14, bo wszyscy już po prostu wolą zrobić sobie ten łatwy, ekspresowy, tani dyplom MBA w Collegium Humanum. Nawet niektórzy moi rozmówcy mówili, którzy mieli ten dyplom, że ci, którzy podchodzą do egzaminu państwowego, żeby wejść do państwowej spółki, no to są frajerami, bo przecież można iść do Collegium Humanum i ten dyplom szybko zdobyć. No i dzisiaj już wiemy, że te dyplomy mieli i samorządowcy z Platformy Obywatelskiej, którzy korzystali na tym w ten sposób, że weszli do samorządowych spółek, w których zarabiali pieniądze. Tu mam przykład pana Sutryka i pani wiceministra dzisiaj w rządzie Donalda Tuska, pani Gajewska. Też przecież ma ten dyplom. Ona co prawda na nim nie skorzystała, nie weszła do żadnej rady nadzorczej. No i oczywiście bardzo długa lista polityków PiS-u, samorządowców, posłów, ministrów, którzy te dyplomy tam zrobili.
Kto żyw, szedł właśnie na te uczelnie. Także Ryszard Madziar, który jest bohaterem twojego tekstu w tygodniowej Polityce, to przyjaciel Jacka Sasina, który także posiada dyplom z Collegium Humanum i dzięki temu mógł zasiadać w spółkach Skarbu Państwa, w radach nadzorczych i w zarządach. Za chwilkę wrócę do tego tekstu i do tej dziwnej przyjaźni Jacka Sasina z Ryszardem Madziarem, bo wprawdzie Ryszard Madziar pomógł Sasinowi, kiedy ów stracił posadę po katastrofie smoleńskiej w Pałacu Prezydenckim i przytulił go w wołomińskim ratuszu, bo wtedy był burmistrzem Wołomina, ale sama zauważasz w swoim tekście, że to jak wiele posad Jacek Sasin potem Ryszardowi Madziarowi i jego żonie Jolancie załatwił, jak wiele małżeństwo skorzystało finansowo na tej przyjaźni z Jackiem Sasinem, to u niektórych budzi takie podejrzenia, czy nie jest tak, że Madziar ma po prostu na Sasina jakieś kompromaty, a nie jest to tylko pomoc wynikająca z zasady ręka rękę myje. Wracam do Katarzyny Kaczorowskiej, ponieważ Jacek Sutryk, o czym już Anna Dąbrowska wspomniała, też ma dyplom z Collegium Humanum, a nawet z powodu związków z Collegium Humanum ma już zarzuty, był zatrzymany przez CBA, był przesłuchiwany i był konfrontowany z Pawłem Czy. No ale nie widzi żadnych przeciwwskazań, by nadal sprawować władzę we Wrocławiu i jak piszesz w tym swoim tekście, rezygnować z funkcji nie zamierza i przekonuje, że jest niewinny. Do jego dymisji wezwali radni PiS, których poparli miejsce aktywiści w Radzie zasiadający w klubie Koalicji Obywatelskiej. No to jak to teraz wygląda we wrocławskim ratuszu?
No, patchworkowo powiedziałabym bardzo. Formalnie Jacek Sutryk jest niewinny i ma prawo się bronić. Oczywiście może powiedzieć, że nie będzie rezygnował, bo uważa zarzuty za bezpodstawne. Kluczowa jest zapewne konfrontacja, do której doszło w katowickiej prokuraturze krajowej, bo tam został przywieziony, ale wczoraj obrońcy Jacka Sutryka złożyli dwa zażalenia na to zatrzymanie. Przewiezienie go na godzinę o 6:30. Agenci CBA weszli do mieszkania Jacka Sutryka we Wrocławiu, przewieźli go do ratusza, gdzie miało miejsce przeszukanie. Adam Bodnar broni tej formy, że tak powiem, twierdząc, że no, istniało ryzyko ustalania zeznań. No, tym niemniej na pewno Jacek Sutryk nie mógł ustalać zeznań z Pawłem Czy, ponieważ on został tu prowadzony na przesłuchanie do aresztu. I to jest jakby kluczowa kwestia. Oczywiście jestem przekonana, i to nie tylko ja, że radni Prawa i Sprawiedliwości wspierani przez partie będą składać wniosek o rozpisanie referendum w sprawie odwołania Jacka Sutryka. Mają na to określony czas wynikający z przepisów i myślę, że podpisy mogą zebrać, bo to będzie około 40 chyba 2000 podpisów. Natomiast mam dużo wątpliwości co do frekwencji, bo żeby referendum było ważne, to musi być 30% głosów oddanych, czyli to w przypadku Wrocławia byłoby ponad 120 tysięcy ludzi. Mam duże wątpliwości, czy oni naprawdę zmobilizowaliby się w takiej ilości, żeby pójść odwołać Jacka Sutryka z ratusza. Natomiast sytuacja jest, powiedziałabym, wieloaspektowo problematyczna, ponieważ na pewno sprawa Jacka Sutryka będzie wykorzystywana w kampanii wyborczej przez Prawo i Sprawiedliwość do uderzenia w Rafała Trzaskowskiego, kandydata Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, to jest bardzo krótka przerwa i za chwilę wrócimy do podcastu. Ja nazywam się Bartek Chaciński, jestem zastępcą redaktora naczelnego Polityki i chciałbym bardzo podziękować, że słuchają Państwo naszych rozmów w wersji audio. Są one dostępne dla wszystkich, ale powstają dzięki pracy naszych dziennikarzy i współpracowników, którą finansują subskrypcje Polityki. Dlatego zachęcam do tego, żeby tę cyfrową prenumeratę wykupić. Co więcej, dla słuchaczy podcastu Temat Tygodnia przygotowaliśmy specjalną ofertę subskrypcyjną. Z kodem TEMAT30 otrzymają Państwo 30% zniżkę na roczny dostęp standard. Aby skorzystać z tego rabatu, wystarczy wejść na stronę polityka.pl/kod/TEMAT30, wszystko pisane łącznie, albo wpisać kod TEMAT30 podczas zakupu dostępu standard na stronie polityka.pl. A teraz już życzę dobrej lektury i dalszego miłego słuchania.
Jacek Sutryk po pierwsze jest prezesem, przewodniczącym Zarządu Związku Miast Polskich. To też jest ciekawa sytuacja,
Od czerwca tego roku. Bardzo mu zależało zresztą na tej funkcji.
tak, bo już wtedy było wiadomo, że są problemy z Collegium Humanum. No, on musiał jednak się mocno spiąć, żeby wygrać wybory w drugiej turze z Izabelą Wodnar, kandydatką Polski 2050. Co zresztą, żeby było jasne, też wcale nie jest takie, powiedziałabym, zero-jedynkowe, bo Izabela Bodnar, gdyby została prezydentką Wrocławia, to myślę, że też mielibyśmy problemy i może ma zarzuty kryminalne dotyczące jakichś tam różnych dziwnych interesów śmieciowych. Więc powiedziałabym, że i w jednej, i w drugiej sytuacji jest problem, tak to nazwijmy. Oczywiście ten problem będzie musiał rozstrzygnąć sąd. Bardzo jestem ciekawa samego aktu oskarżenia, bo od postawienia zarzutów do aktu oskarżenia trochę czasu zwykle mija. Bardzo jestem ciekawa, kto jeszcze usłyszy zarzuty związane z Collegium Humanum. No, jak na razie zarzuty dostał również prezes Rady Nadzorczej Wrocławskiego Portu Lotniczego i on również nie zamierza rezygnować z pracy. I nikt nie widzi powodów do tego, żeby go odwoływać. To jest pytanie o udział w tej całej historii zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego, gdzie jeden z zarzutów korupcyjnych wobec Jacka Sutryka dotyczy fikcyjnego zatrudnienia Pawła Czy jako doradcy we Wrocławskim Parku Technologicznym. To jest spółka miejska. Miał tam zarobić 70 parę tysięcy. No i zarząd spółki się nie wypowiada w tej sprawie. Prezes jest w ogóle nieuchwytny. Natomiast pytanie brzmi, kto wpadł na pomysł, żeby ten prezes tam dostał, znaczy ten rektor dostał tę fuchę. Jacek Sutryk mówi, że z tą spółką no, nie układa personelu w tej spółce. Może tak, może nie. Po przegranych wyborach parę lat temu w W zarządzie spółki był na przykład były poseł i były wiceprezydent Wrocławia Stanisław Huskowski, który w kampanii przepraszał za Jacka Sutryka, więc te układanki, one nie są wbrew pozorom takie czarno-białe, zero-jedynkowe, to jest dużo jakichś takich przenikań, układów towarzyskich i oczywiście biorąc pod uwagę sytuację Jacka Sutryka, która na pewno nie jest łatwa, on podkreśla to, że jest niewinny, jest debata nad rekordowym budżetem Wrocławia i wszyscy się powinni na tym skupić, tak przynajmniej taka jest strategia ze strony władz miasta. No tym niemniej on jest też bardzo wpływowym, prominentnym politykiem takiego ruchu samorządowego Tak dla Polski. I ten ruch popiera Rafała Trzaskowskiego. Według moich nieoficjalnych informacji Związek Miast Polskich też miał poprzeć jakby w swojej części takiej, nazwijmy tej takiej liberalnej, jakoś tam związanej z Platformą Obywatelską, czy szerzej Koalicją Obywatelską. Jacek Sutryk został zatrzymany w czwartek, a w piątek miało się odbyć takie spotkanie, konferencja, na której miał ogłosić poparcie dla Rafała Trzaskowskiego. Do tego nie doszło, no bo wrócił z prokuratury w Katowicach nad ranem do Wrocławia i przyszedł do pracy. Więc powiem tak, na miejscu PiS-u musiałabym być naiwnym dzieckiem, żeby nie wykorzystać tej sytuacji do uderzenia w Rafała Trzaskowskiego. A zakładam, że oni nie są naiwni, no bo będą toczyć walkę na śmierć i życie do krwi ostatniej o swojego kandydata, więc wszystkie ręce na pokład i wszelkie argumenty będą w tej wojnie wytaczane.
A jest jeszcze jeden problem, bo w pewnym momencie Prawo i Sprawiedliwość, samo korzystające z posad w spółkach Skarbu Państwa na wielką skalę, zamknęło samorządowcom tę możliwość zasiadania prezydentów miast w radach nadzorczych spółek miejskich. I to, co na przykład robił Jacek Sutryk, tak, że zasiadał w spółkach w Gliwicach i w Tychach, jeżeli dobrze pamiętam, tak jest, no to już się skończyło. Ale teraz samorządowcy domagają się od nowej władzy przywrócenia tejże możliwości. Twierdzą, że to jest bardzo...
I zniesienia dwukadencyjności.
Trochę jakby wystawiali rachunek za to poparcie samorządowców, władz lokalnych dla opozycji w latach 2015-2023. I jeszcze jedno pytanie. Zastanawiam się też, czy ktoś zajmie się kwestią tych kryteriów, które uprawniają do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, tak? Bo PiS poszerzył tę listę o dyplom MBA-a. Czy trzeba w takim razie tę furtkę zamknąć, waszym zdaniem? Czy trzeba pilnować, żeby te dyplomy były po prostu porządnymi dyplomami, uregulować ten rynek? No bo teraz widzimy, że dyplom dyplomowi nierówny. No i mamy jeszcze na przykład Witolda Zembaczyńskiego, posła Koalicji Obywatelskiej, który też ma ten dyplom. No i teraz przekonuje, że wielu absolwentów uczelni zdobyło swoje dyplomy uczciwie, że obecna sytuacja ich stygmatyzuje. Jak mówi, urzędnicy wyższego szczebla, samorządowcy, wójtowie, oni wszyscy mają z kolegium humanum dyplomy i wszyscy są pod presją stygmatyzowani. Czy mamy ich wszystkich w takim razie przekreślić, zakładając, że niektórzy kupili ten dyplom, inni być może uczestniczyli w takich zajęciach, czy też mamy od razu uznać, że uczelnia, która była przecież honorowana przez wiele lat, no wydawała dyplomy, które są cokolwiek warte, czy też dziś jesteśmy pewni, że te dyplomy wiele warte nie są? Anna Dąbrowska.
Jacek Sutryk, też nawiązując do tego, co powiedziała Kasia, tłumaczy się, to jest jego ciekawa strategia, że on znaczy uważa, że struktury państwa PiS-u właśnie zawiodły, nie przypilnowały czegoś, a on przecież zdał normalny test, egzamin. No, prokuratura ma na ten temat inne zdanie.
Skorzystał z oferty edukacyjnej, jak
dokładnie.
Mówił Sutryk. Tak.
Mamy jeszcze przykład, zanim nawiążę do tego, co powiedziałaś, mamy jeszcze przykład Waldemara Kraski. To jest bardzo ciekawy case, który był wiceministrem zdrowia. Ministerstwo Zdrowia dla swoich pracowników na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym razem z UW wykupiło studia MBA. No, na WUM-ie, UW, no to był bardzo wysoki poziom. Trzeba było przychodzić, uczestniczyć w zajęciach, robić wspólnie projekty i koszt jednego uczestnika to było 40 tysięcy złotych. Wiceminister zdrowia nie pojawiał się ani razu na tych zajęciach, przybył tylko na inaugurację. No i wiceminister, nie wiceminister, no uznano, że no trzeba go wydalić z tych studiów. Aby nie musieć oddawać tych 40 tysięcy złotych do ministerstwa, wydelegował swojego urzędnika, a sam poszedł na kolegium humanum. I za 9 tysięcy, mówi, że z własnej kieszeni on te studia skończył. Więc myślę, że to jest najlepszy przykład, który pokazuje jakby, że studium i ten papier papierowi jest po prostu nierówny. Jeszcze Kraska powiedział, tu pozwolę sobie zacytować, czuję się, powiem szczerze, oszukany. Chciałem dostać nowe informacje, nową wiedzę, a de facto byłem w jakiejś grupie przestępczej. I teraz sobie myślę tak.
Wszyscy to biedne, naiwne ofiary.
Tak, i teraz tak sobie myślę, to jest taki jakby ważny aspekt. Ja zdobyłam test na MBA, na Kolegium Humanum, to jest 30 pytań. Rozwiązałam go w 20 minut.
Niektóre pytania były żenujące, bo polityka
cytowaliśmy, tak. Można na stronie polityki zobaczyć cały ten test. Ja go rozwiązałam, mówię, no jakieś pół godziny mi to zajęło i jakby zaliczyłam ten test, więc też ten dyplom mogłabym zdobyć. No i rozmawiałam z ludźmi, którzy się tym rynkiem MBA zajmują w Polsce od lat. Profesor Mrówka z SGH-u mówi, że on jest na tak żenująco niskim poziomie, w żaden sposób nie sprawdza wiedzy ekonomicznej, prawnej, gospodarczej, tego w jaki sposób zarządzać zespołem, jak współpracować. Znaczy, to jest po prostu farsa. Więc ja mam pytanie do tych wszystkich polityków, którzy dzisiaj mówią, że się czują oszukani.
Bo czy oni zdali, nie zdawali sobie sprawy, że uczestniczą w komedii, w spektaklu?
Tak, w szwindlu. Znaczy, ja bym to po prostu tak nazwała, bo dostając taki test, znaczy ja miałam poczucie, że no, to jest wiedza na poziomie liceum. Więc mówienie ci, że oni zdali normalny test, nie, proszę Państwa, to nie był normalny test. I też mam takie poczucie, bo często wydawali oni na to publiczne pieniądze, że sobie tak wyobrażam, że jeżeli szukamy jakichś studiów podyplomowych, no to robimy jakiś research, sprawdzamy, no i no chyba powinni mieć świadomość. No ja rozumiem, że mogą nie czytać polityki, no ale jednak szukając tych studiów, warto by było się czegoś o tej uczelni dowiedzieć. No inna sprawa, że Paweł Cze był świetny w robieniu PR-u i też wykorzystał wiele znanych, zacnych nazw z dziedziny prawa na przykład do promowania swojej uczelni, na przykład zapraszając znanych profesorów prawa na jakieś takie krótkie, jednorazowe wykłady. No i oni w taki sposób nieświadomy firmowali tę jego uczelnię. No a pytanie, co zrobić z tymi dyplomami? Znaczy po pierwsze, zdobyć dzisiaj MBA w Polsce, ten wartościowy papier, nie jest łatwo. Ja myślę, że to dobrze, że wprowadzono do ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym jakby też tę możliwość MBA, no ale absolutnie ten rynek trzeba uregulować. I jakby są możliwości, są ludzie, którzy się w tym rynku specjalizują w Polsce, którzy od lat prowadzą te studia, no ale to też jest taki wątek, jak rozmawiałam z tymi osobami. No oni rozkładają ręce, mówią, pisaliśmy do posłów, sejmowych komisji, które się powinny tym zająć. I mijają miesiące i oni w ogóle nie otrzymali odpowiedzi. Minister Wieczorek mówi, że tak, no trzeba usiąść, on przedstawi projekt, trzeba będzie je konsultować. No ale może zacznijmy od tego, żeby najpierw posłuchać ekspertów, usłyszeć, jak to powinno wyglądać, posłuchać praktyków i dopiero napisać projekt, żeby nie tracić czasu.
Ja przypomnę, Katarzyna? Że minister Wieczorek jako jednego ze swoich doradców zatrudnił osobę, która miała taki dyplom z Kolegium Humanum. No, oczywiście, że posłowie czy parlamentarzyści niechętnie pewnie będą się pochylać nad tą kwestią, no, skoro ich koledzy, koleżanki takie dyplomy mają w jakichś hurtowych ilościach, no to tutaj chyba działa trochę zasada takiej fałszywej lojalności koleżeńsko-zawodowej. To po pierwsze. Po drugie, trochę mamy takiego, rzeczywiście bez regulacji tego rynku, mamy taką sytuację przy wszystkich różnicach, ale PiS jakby wypuścił dżina z butelki, bo to jest trochę tak jak z neosędziami, prawdę powiedziawszy. No co teraz zrobić z jakąś armią ludzi, wobec których jest pewna wątpliwość? Czy stosujemy, mówiąc kolokwialnie, urawniłowkę i ścinamy wszystkim głowy i w ogóle nie ma tematu, zaczynamy opcję zero, czy jednak będziemy weryfikować te dyplomy? No rzeczywiście jest realny problem, bo ci ludzie teraz mogą powiedzieć, no ale ja zdałem ten egzamin, no to nie jest moja wina, że on jest tak żenująco prosty. No uczelnia miała akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kiedy ja ten dyplom robiłem, to nie wiedziałam, że przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej będzie miał zarzuty, że wziął łapówki chyba łącznie w kwocie blisko 500 000. No i tu
jest jakaś, przecież to chyba się zgadzamy, odpowiedzialność państwa, tak?
No, no,
która dopuszcza taką uczelnię do istnienia.
Tak. Natomiast powiem Wam, że wydaje mi się, że generalnie problem ma trochę szerszy kontekst, bo to nie jest tylko wyłącznie kwestia Collegium Humanum i tych nieszczęsnych dyplomów MBA na zasadzie kolega koledze da fuchę, żeby on dorobił na przykład, nie wiem, 250 tysięcy w ciągu 2 lat, co mu pozwoli spłacić długi, nie wiem, część kredytu, który zaciągnął na kupno nowego domu na przykład. I jesteśmy tacy fajni i sobie pomagamy i się wspieramy, wymieniamy się doświadczeniami, tak to sprzedajmy na zewnątrz. Drugim takim obszarem, którym naprawdę powiedziałabym, że mamy do czynienia z pewną zachłonnością, on jest legalny, żeby była jasność, to jest zatrudnianie radnych w miejskich spółkach, w miejskich instytucjach i to naprawdę nie jest specyfika jednego miasta, to się dzieje we wszystkich miastach. Radny, który jest zatrudniony w Radzie Nadzorczej miejskiej spółki albo jest dyrektorem w miejskiej spółce, przy uchwalaniu budżetu, przy kontrolowaniu, teoretycznie on ma funkcję kontrolującą wobec realizacji budżetu, kolejnych planów na przykład, które są przedstawiane Radzie do przegłosowania, zaopiniowania, no to on jest niezależny radny, reprezentuje mieszkańców, czy tak naprawdę reprezentuje prezydenta miasta i plany akurat tego czy innego zarządu tego miasta. Tu jest naprawdę ogromny obszar, który wymaga pochylenia się, tak to ujmę, z troską i zastanowienia się, czy nam naprawdę zależy na tym, żeby zamrażać takie układy, układziki lokalne, regionalne, czy nam naprawdę zależy jednak bardziej na tym, żeby to było sprawne, poważne państwo, transparentne, przejrzyste, poważne, gdzie dyplom uczelni to jest rzeczywiście dyplom uczelni, a nie świstek, który załatwiłem sobie po uważaniu i tam nawet jeżeli odhaczałem te online'owe obecności, no to w tym czasie podpisywałem dokumenty, bo wiadomo, że człowiek ciężko pracuje. No i summa summarum dochodzimy do punktu podstawowego. No albo mamy poważne państwo, albo mamy kupę kartonu.
Anna Dąbrowska.
Tak, jeszcze chciałam się do tego odnieść, co powiedziałaś, Kasiu, że żeby nie było tak, że państwo nic nie zrobiło, no bo jednak afera wybuchła i tutaj jakby każda strona polityczna ma dużo na sumieniu w tej sprawie. Podam tylko taką liczbę. W 2021 roku 700 osób, które dostały rekomendacje do państwowych spółek Skarbu Państwa, do rad nadzorczych, z tych 700 osób aż 300 dostało dyplom MBA z Collegium Humanum albo z tej wyższej szkoły, w której pan Cze był rektorem. Czyli z 700, 300 aż miało te MBA-e. I chyba w czerwcu ujawniliśmy tę informację w Polityce i wtedy zapadła decyzja. Centrum Informacyjne Rządu podało informację, że tych dyplomów z Collegium Humanum nie będzie honorować. Więc no powiedzmy tyle dobrego, że ktoś idzie do tej spółki i się chce tym dyplomem MBA z Collegium Humanum jakby wykazać, no to jakby ma szlaban na tą spółkę.
Ale z drugiej strony na przykład na poziomie samorządowym w każdym mieście i miejscowości jest inne podejście, bo na przykład Rafał Trzaskowski poinformował, że osób, które mają dyplom z Collegium Humanum jest około 20, przy czym muszą do końca roku zdać ten egzamin państwowy, jeżeli chcą dalej pełnić misję w miejskich spółkach. Natomiast ja rozmawiałam z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem, który stwierdził, że u nich jest około 10 osób, ale że no, nie nakazał im żadnego działania w celu zweryfikowania tego dyplomu. Po prostu to uznano. Tak? Więc to jest na takiej zasadzie, że każdy prezydent miasta może podejmować decyzję.
Czyli na poziomie samorządowym, tak, ale na tym poziomie centralnym spółek Skarbu Państwa no, ten szlaban jest.
Jasne. Katarzyna Kaczorowska powiedziała o tym układzie i my właściwie cały czas mówimy o układzie. Jeden wielki układ. Wrócę do mini układu, mikroukładu Jacka Sasina z Ryszardem Madziarem i jego żoną Jolantą. Anno, bo to twój tekst. No rzeczywiście, obłowili się małżonkowie na tej znajomości, na tej przyjaźni.
Tak, i to się okazało teraz, ponieważ pan, tak naprawdę możemy się dowiedzieć, jak bardzo się obłowili, bo pan Madziar został szefem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który podlega
w Lublinie,
tak, tam PiS rządzi w sejmiku, więc jakby po różnych porażkach pana Madziara nie został wybrany do Sejmu, nie został wybrany na starostę w Chełmie. Uznano, że już no, trzeba mu dać takie stanowisko z powołania, bo nikt go po prostu nie wybierze.
Za 15 tysięcy miesięcznie.
No i wtedy musiał złożyć oświadczenie majątkowe. Musiał złożyć oświadczenie majątkowe, więc wreszcie się dowiedzieliśmy z oficjalnych papierów, z tego jego oświadczenia, gdzieś tam bardzo, bardzo ukrytego, tam dotarłam do niego, ile państwo Madziarowie zarobili, ile kredytów spłacili, jakie nieruchomości kupili. Jeden z moich rozmówców nawet nazwał to taką prywatną Willą Plus, programem Willa Plus państwa Madziarów. I powiem, że jak tak to wszystko liczyłam, porównywałam te oświadczenia majątkowe, bo jego żona jest radną powiatową, on był radnym do 21 roku, potem jak wszedł do zarządu, jako doradca zarządu PKS-a, złożył mandat radnego, żeby tych oświadczeń nie musić składać. Więc jak zaczęłam porównywać te wszystkie dokumenty, powiem szczerze, byłam sama, myślałam, że już mnie nic nie zaskoczy, ale jednak zdziwiona. No ponad 100 tysięcy miesięcznie ci państwo razem zarabiali na tych państwowych spółkach. A proszę mi wierzyć, z wieloma osobami, które ich dobrze znają, rozmawiałam i ci państwo takich pieniędzy nigdy w życiu by po prostu nie zarobili z ich kompetencjami, doświadczeniem i wiedzą. Więc no, to jest tylko zasługa tego układu i tej relacji z Jackiem Sasinem.
Historia małżeństwa Madziarów w tegotygodniowej polityce. Na okładce polityki Karol Nawrocki. Nawrocki, naprawdę, na próbę. W środku tekst Wojtka Szackiego, ale Kasia Kaczorowska też pisała o Nawrockim. Skąd on się wziął i kim jest? No właśnie, skąd się wziął i kim jest ten kandydat obywatelski Prawa i Sprawiedliwości?
No, według ostatnich, że tak powiem, informacji na pewno wziął się z Instytutu Pamięci Narodowej. Generalnie jest z Gdańska. Z robotniczej rodziny, z rodziny z historią solidarnościową, jak mi powiedzieli dawni koledzy Karola Nawrockiego, bo to jest człowiek, który dorobił się wielu wrogów i myślę, że on o tym wie. To są w dużej mierze jacyś jego znajomi ze studiów, czy z późniejszych czasów, kiedy pracował już w Instytucie Pamięci Narodowej. Znaczy ja bym powiedziała tak, nie lekceważyłabym Karola Nawrockiego, nie śmiałabym się z tego, że jego pierwsze wystąpienie na konwencji w Krakowie czytał z kartki i za bardzo te ręce rozkładał. To jest jakaś irytująca maniera, bardzo mocno charakterystyczna dla Prawa i Sprawiedliwości od drugiego PiSu, czyli od pierwszej kadencji 2015 roku było widać, że ci prominentni politycy przychodzą na takie intensywne szkolenia wizerunkowe i wszyscy mają taką manierę rozkładania i składania tych rąk.
Ale też taki gest, który ja zauważyłam i u premier Beaty Szydło i potem u premiera Mateusza Morawieckiego, to jest gest, który ja nazywam taka ryba, to znaczy rozkładanie rąk i takie dzielenie rzeczywistości, który to gest przypomina właśnie taką rybę złowiłem w ten weekend w naszym jeziorze.
Tak, i znaczy, nie wiem, ma pewnie doradców, którym by wyszło, że powinien tak robić. Moim zdaniem nie powinien, ale ja tu nie jestem ekspertem. Natomiast wracając, nie lekceważyłabym go. Kiedy ja pisałam sylwetkę Karola Nawrockiego we wrześniu, kiedy w ogóle pojawiła się kwestia potencjalnego startu w wyborach na prezydenta Polski, to usiadłam sobie na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej i sprawdzałam, to się tak ładnie mówi dzisiaj, jego aktywności. I on bardzo dużo jeździ po małych miejscowościach, po tak zwanej Polsce powiatowej, spotyka się z takimi środowiskami, nazwijmy, te środowiska używają chętnie takich określeń, patriotycznymi. I ja myślę, że to jest ogromna rzesza ludzi, której nie da się zignorować, nie da się zlekceważyć czy powiedzieć, że to tacy prości ludzie, wydaje im się, że walczyli całe życie z komuną, komuny już nie ma, to jest jakiś bezsens. On, jak się nie denerwuje, to mówi z sensem, tak bym to powiedziała, wie co chce powiedzieć. Obejrzałam sobie te konwencje i ten, kto przygotowywał jakby oprawę, być może tam było po prostu bardzo mało czasu, no zrobił taki sprytny myk, kiedy pojawia się nazwisko Karola Nawrockiego i jest przemówienie prezesa i ten Karol Nawrocki wychodzi syn, to jest taka bardzo dobra zagrywka, najstarszy syn Karola, to jest przysposobione dziecko, więc to też ma dodatkowe znaczenie, bo pokazuje jego powagę jako ojca. I kiedy Karol Nawrocki wchodzi, pojawia się muzyka z filmu z Sylwestrem Stallonem o Rocky Balboa, o tym bokserze, który był przegrany, ale jednak walczy. I to też jest moim zdaniem taki leitmotiv, który pokazuje, po pierwsze być może to imponuje prezesowi, że Karol Nawrocki oprócz tego, że jest historykiem, trenuje również boks. No dzisiaj rano przeczytałam, że rzucił filmik z treningu w siłowni i ten filmik miał 700 tysięcy zasięgów. Więc śmianie się z niego, że bokser, czy lekceważenie go, tudzież wyciąganie mu znajomości współświadkiem, bo on te znajomości rzeczywiście ma właśnie z tych czasów, kiedy trenował boks, kiedy...
Wcale nie musi być na jego niekorzyść, prawda?
Tak. I myślę, że to gdzieś tam w kontakt przyznają ludzie z Platformy Obywatelskiej, że oni go nie lekceważą, ale naprawdę warto mieć w głowie te słynne słowa chyba Adama Michnika, że żeby Bronisław Komorowski przegrał, musiałby po pijanym autobusem przyjechać na pasach zakonnicę w ciąży. Więc moim zdaniem Karol Nawrocki rzeczywiście będzie gryzł ziemię. On dzisiaj był w Sochaczewie, to też taka ciekawa gra, jeśli mogę tak ująć, ponieważ pojechał do takiego ośrodka, gdzie są warsztaty terapii zajęciowej. Jest w Radzie muzeum, które jest Muzeum Bitwy nad Bzurą, które jest w tym Sochaczewie, więc tam jakoś musi być z nimi zakolegowany. Tam rządzi chyba Prawo i Sprawiedliwość i generalnie spotkał się z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z pracownikami tego ośrodka, i wychodzi i mówi, że on się upomina o sprawiedliwość społeczną, ponieważ pracownicy tychże ośrodków zostali wyłączeni z podwyżek i to nie może tak być, bo oni tym ludziom dają szansę na powrót, na bycie w społeczeństwie. I uważam, że on ma dużo czasu wbrew pozorom, bo on tę kampanię zaczął już teraz, a tak naprawdę zaczął ją kilka miesięcy temu, kiedy uruchomiono projekt Wielka Polska i on w ramach tego projektu Wielka Polska zapowiadał, że będzie jeździł po Polsce i mówił o tym, dlaczego powinniśmy być dumni z Polski. Odwoływanie się do patriotyzmu nie powinno być tylko właśnie przypisane do prawej strony sceny politycznej. Ja pamiętam kiedyś moją rozmowę z Karolem Modzelewskim, który powiedział, że wielkim błędem lewicy po 1989 roku i generalnie środowisk liberalnych było odcięcie się od patriotyzmu i zostawienie Polski, wartości prawej stronie, bo oni to przejęli, zawłaszczyli, robią z tym co chcą. I ta druga strona jest trochę bezradna, bo tym patriotyzmem jest okładana jak pałką, bo jak się nie mówi tak jak prawica, no to jest się zdrajcą narodowym.
No oczywiście trochę ta strona liberalno-lewicowa próbowała ten patriotyzm odzyskać. Widzieliśmy chociaż to w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. Biało-czerwone serce, flagi biało-czerwone, które pojawiały się na wszystkich wiecach obok też flag europejskich. Ale wracając do Karola Nawrockiego, on z impetem wszedł w tę prekampanię, która będzie trwała łącznie z kampanią, która zacznie się 8 stycznia, niemalże pół roku, bo pierwsza tura wypadnie w którąś majową niedzielę 2025 roku. Włoszczowa najpierw, potem Sochaczew, teraz zapowiedź, że będzie kandydat w miejscowości na Śląsku, na Górnym Śląsku i Wielkopolsce bodajże, jeżeli dobrze zapamiętałam. Tak czy owak już niesamowicie aktywny, zapowiada też, że odwiedzi każdy powiat. To jest trochę powtórzenie drogi Andrzeja Dudy. No ale kampania bezpośrednia to jest sól kampanijnej ziemi. Jeszcze Anna Dąbrowska.
Tak, no trochę się wszyscy podśmiewali kiedyś z Andrzeja Dudy, że taki prezydent powiatowy będzie. No on po prostu odwiedził wszystkie powiaty i to mu dało zwycięstwo, znaczy bez dwóch zdań. Ale ja mam takie pytanie, jako kto Karol Nawrocki jeździ? Jako szef IPN-u czy jako kandydat na prezydenta? Ja wczoraj pytałam rzecznika prasowego IPN-u, czy pan Nawrocki zrezygnuje, weźmie urlop. No zrezygnuje, wiadomo,
nie widzi
że
takiej
nie.
Potrzeby.
Tak, no jeden co to weźmie podobno urlop na czas kampanii, taką mam.
Ale to chyba na ostatnią prostą.
Znaczy mamy oficjalną informację, że jak się rozpocznie oficjalna kampania, to weźmie urlop.
Tak, ma ponad 50 dni zaległego urlopu.
Tak, więc no ale zapewne nie będzie na tym urlopie wypoczywał. No i to jest też pytanie, w jaki sposób IPN jest po prostu wykorzystywany do kampanii politycznej PiS-u. No a przypomnijmy, że no IPN to jest instytucja, która łączy funkcje naukowe, śledcze, archiwalne, edukacyjne i myślę, że po prostu Karol Nawrocki tak naprawdę teraz IPN będzie jemu służył do kampanii niestety.
Anna Dąbrowska i Katarzyna Kaczorowska, bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję Państwu i dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.
Karolina Lewicka, ja też Państwu dziękuję za uwagę. Podcast Temat Tygodnia dobiega końca i polecamy się oczywiście w kolejnym tygodniu. Do usłyszenia.
Cieszymy się, że słuchasz naszych podcastów. Powstają one m.in. dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Dołącz do grona naszych subskrybentów, aby słuchać tekstów z polityki w wersji audio oraz mieć pełny dostęp do tygodnika i jego wydań specjalnych. Szczegóły na polityka.pl.